tajemnica Eucharystii. Na katechezę zaprasza ksiądz prałat dr Jerzy Jeżowski.
Cześć Boże wszystkim radiosłuchaczom. Kiedy omawiamy w tym roku tajemnicę Eucharystii, sięgamy do przekazu biblijnego, do przekazu apostolskich, ewangelistów. W sumie wiemy o 4 Ewangeliach, według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 4 opisy Eucharystii z ostatniej wieczerzy. Niektórzy apostołowie byli wprost podczas wieczerzy, Mateusz, Jan. Pozostałych dwóch, Marek i Łukasz, byli uczniami Piotra, Pawła i spisywali katechezę, którą głosił. Ale opisy te są prawie tożsame, identyczne. Opisy Eucharystii. Ale jest jeszcze, siostry i bracia, jeden opis, piąty opis według świętego Pawła. Posłuchajmy, przeczytam na początku tylko fragment tego opisu. Sięgam do pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału 11, od 23 wiersza. Tak mówi święty Paweł. Ja bowiem od Pana otrzymałem to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, który był wydany, wziął chleb. Tyle ten pierwszy opis, piękny opis. Mówi tak święty Paweł. Ja bowiem od Pana otrzymałem. Święty Paweł nie był uczniem, prześladował Kościół Boży. Nagle pod Damaszkiem doznaje nawrócenia. Spotyka samego Jezusa. Szaweł, dlaczego mnie prześladujesz? To jesteś Panie, zapyta. Ano, jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. W kościele, w apostołach, uczniach, diakonach, wszyscy, którzy zginęli, to Ty ich prześladujesz i oni stracili życie. Teraz Pan Jezus spotyka na swojej drodze świętego Pawła. Najpierw Szaweł, potem Paweł. No i ten święty Paweł nawraca się pod Damaszkiem. Nie wiem, w którym momencie Pan Bóg dał mu wielką łaskę objawienia, czy w momencie samej modlitwy, chrztu w Damaszku, bo tak się to stało. Ananiasz, jeden z uczniów pańskich, tam go ochrzcił w Damaszku. Ale może być też jeszcze taka sytuacja, że to święty Paweł otrzymał od Pana Jezusa w Duchu Świętym właśnie przez włożenie rąk apostołów, innych uczniów. Tak czy inaczej, sam Duch Święty jest tutaj takim pośrednikiem, sprawczą mocą, ale samym źródłem jest Jezus. I tak mówi święty Paweł. Ja bowiem od Pana, od Jezusa, otrzymałem to, co wam przekazuję. Piękny opis. Prawie telegraficzny opis. Jakbyśmy dzisiaj puścili film, nakręcili jakąś historię, to pewnie byłby bardzo podobny ten opis. I tak mówi święty Paweł. Ja bowiem od Pana otrzymałem to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał go i rzekł, to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ilekroć będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich pański, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Tyle ten opis. Za chwilę wrócimy jeszcze do tego opisu. Tajemnica Eucharystii, którą wyjaśnia święty Paweł, każdej Eucharystii uobecnia się śmierć pańska. Najpierw to sam Pan Jezus daje nam poznać przez świętego Pawła, przez dawnego Szawła, Eucharystię, właściwie najwyższy sakramentu. Pan Jezus powie do swoich uczniów, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. No i gdy spożywali wieczerze, wziął chleb i właśnie, uczynił Eucharystię. Nie ma większego daru nad te tajemnice. Eucharystia, śmierć pańska. I teraz relacja świętego Pawła jest taka. I dzięki uczyniwszy połamał, wziął chleb mówi, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. W każdej Eucharystii uobecnia się ta tajemnica chleba i wina. W każdej. Święty Paweł jest piątym świadkiem Eucharystii. Czterech ewangelistów i Paweł. I jeżeli dzisiaj sięgamy do tego opisu, to ciekawa rzecz. Pan Jezus na pewno przekazał apostołowi Pawłowi wszystkie prawdy. On spokojnie w swoich listach będzie wyjaśniał te tajemnice objawienia, ewangelizacji. Ale najważniejszą jest właśnie ta, dotycząca Jezusowej śmierci i zmartwychwstania, jego cierpienia, ciała i krwi. Tak mówi święty Paweł. Ja bowiem od Pana otrzymałem to, co wam przekazuję. Od Pana. Każda Eucharystia jest takim, nawet gdyby innych ewangelistów nie było, to ten opis jest jakby, chyba w ogóle to jest pierwszy w Nowym Testamencie opis w sensie, opis samego zdarzenia, spisanego w Piśmie Świętym, dziejach apostolskich i potem listach świętego Pawła. Ale sięgamy do tego opisu. To jest jakaś wielka tajemnica Bożej dobroci, skierowana do każdego z nas, także przez świętego Pawła. Ja bowiem od Pana otrzymałem to, co wam przekazuję. Od Pana. Sięgamy do tej tajemnicy, dlatego że ona jest, Eucharystia jest życiem żywą. To jest żywy sakrament. Jeżeli dzisiaj ktoś może powiedzieć, no dobrze, mogę pójść na przykład na mszę świętą do gdzieś tam do braci odłączonych, do ewangelików, tak, ale tam nie ma Eucharystii, nie ma żywego ciała i krwi pańskiej. Oni co prawda przeżywają podczas niedzielnej mszy świętej, ale tam nie ma uobecnienia. Mógłbym pójść na taką Eucharystię, w której nie ma ciała pańskiego i krwi pańskiej. Inna sytuacja, gdybym poszedł do kościoła prawosławnego, a na przykład na mszy świętą niedzielę. Tam jest prawdziwe ciało, prawdziwe krew pańska. Stąd mamy jedność sakramentalną z braćmi prawosławnymi. Gdyby tak się zdarzyło, byliśmy na wakacjach, no i nagle znalazłem się gdzieś, nie mogę być w kościele katolickim i nagle jest okazja wejść do kościoła prawosławnego, do cerkwi. Mogę skorzystać z sakramentu, zwłaszcza mszy świętej, której bardzo potrzebujemy. Żywego ciała i krwi pańskiej właśnie w Eucharystii. Raz byłem w życiu, jeszcze nie byłem klerkiem, ale znalazłem się gdzieś w Lublinie chyba, przy święta wielkanocne i trafiłem na jakąś taką okazję w cerkwi prawosławne. Przewodniczył patriarcha, rzeczywiście żywe ciało, ciało i krew pańska. To taka informacja dla tych, którzy gdzieś tam wędrują, a chociażby w wakacje, nie? Wyjeżdżamy teraz coraz więcej, wjeżdżamy. Mamy takich możliwości i finansowych, i lotniczych. Ileż dziś jest takich możliwości. Ale gdybym trafił do kościoła ewangelickiego, ogólnie protestanckiego, to tam nie ma ciała i krwi pańskiej. Jest tylko, oni nazywają to pamiątką śmierci Pana. Udzielają chleb, który nie jest ciałem pańskim. A u nas jest. I mówi tak święty Paweł za Panem Jezusem. I dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Wielka tajemnica. W każdej Eucharystii, w każdej. W kościele katolickim przychodzi do nas ciało i krew pańską. Kapłan uobecnia tę tajemnicę. Powołanie kapłana, przynajmniej siostry i bracia, jest niezwykłym powołaniem. Myślę też o sobie. Bóg powołał i dał mi wielki dar. Powołał też w jakiś tam sposób czasem niezwykły. Kiedyś pierwszy raz usłyszałem, przyjechał na wakacje kolega ministrant. On już był w seminarium. Nagle wędrujemy po Kaliszu i nagle mówi te słowa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. A ja, jakby coś mnie dostrzegło światło. Żywe Słowo Boże. Mówię zawsze o tym w swoich kazaniach, czy homiliach, czy katechezach, czy wykładach. Przydo mnie. Żeby mnie powołać też. I zrodziło się też powołanie kapłańskie. Przychodził Pan Jezus. I teraz każdy z nas bierze do ręki chleb i mówi podczas mszy świętej, to jest ciało moje. I on staje się ciałem Pana Jezusa, jego ciałem. Dotykamy żywej obecności Pana Jezusa, żywej. To jest jakaś wielka tajemnica. Chyba największa z tajemnic danych człowiekowi. Możemy oczywiście głosić Ewangelię, tak jak ja usłyszałem to słowo. Możemy przyprowadzić innych do sakramentu chrztu. Kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony, tak. Ale gdy głosimy Ewangelię, to ochrzcić może każdy, nawet diakon może ochrzcić, nawet dziecka osoba. W szpitalu gdzieś rodzi się nowy człowiek, nagle jest ciężko chory. Dziecka osoba, jakaś pielęgniarka, jeżeli wie, jak to czynić, może uczynić z powodu śmierci, bo może przyjść śmierć na tego małego człowieka. Ale nie może nikt wziąć do chleba i powiedzieć, to jest ciało moje. Nawet nie mogę tego zrobić w jakiejś tam inne okoliczności. Na przykład biorę chleb, dzielimy się tym opłatkiem w Wigilię Bożego Narodzenia. Nie mogę powiedzieć, to jest ciało moje, bo nie będzie to ciało pańskie. On będzie przypominać mi ten sakrament. Ale gdy dzielę się opłatkiem, to nie jest to samo, że biorę udział we mszy świętej. To nie jest to samo. Pan Jezus mówi przeze mnie. To jest bowiem ciało moje. I to się dokonuje z mojego powodu. Podobnie biskupi, oni przede wszystkim dają taką władzę, a potem papież. To jest bowiem ciało moje. Zatem z jednej strony bardzo potrzebujemy kapłanów, powołań kapłańskich. Na szczęście, siostry i bracia, w Polsce mamy dużo powołań. Może ostatnio jakby trochę mniej, ale też mniej się rodzi ludzi w ogóle. Są zamykane wydziały, sekcje na świeckich uczelniach, ponieważ był niż demograficzny. Nawet w niektórych uczelniach są zamykane jakieś tam wydziały językowe, bo brakuje studentów i przesuwają tych studentów do wojewódzkich miast, bo tam są profesorowie. Czekamy wszędzie tej tajemnicy. U nas też od jakiegoś czasu, od kilku lat, do tej pory były takie świeckie studia, 6-letnie dla świeckich, także sióstr zakonnych, żeby mogli być katechetami. 5-6-letnie studia. A od kilku lat w ogóle nie było naboru. Módlmy się za kapłanów, żeby byli kapłani. Dużo zależy od modlitwy. Ciekawa rzecz, siostry i bracia, że Pan Jezus przecież wie, że potrzebujemy kapłanów w całym świecie, wszędzie, na misjach, może szczególnie na misjach. A Pan Jezus mówi do apostołów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Uwaga, proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Ta tajemnica potrzebuje także mojej modlitwy kapłańskiej. Nie tylko idę i mam taką moc, przemiany chleba, ciało pańskie, wina w krew, ale potrzeba, żeby byli następcy. Mam się o to modlić, żeby byli. To jest jakby mój obowiązek. Gdybym nie przeżył dobrze swojego powołania, to moja modlitwa też byłaby płytka. Gdybym przeżył płytko powołanie swoje, w momencie powołania, no nie przyszedł do seminarium, bo było bezrobocie. Nie. Dlatego, że ktoś mnie powołał. I teraz wędrując za Jezusem, muszę także troszczyć się o innych. Przyjdzie czas, kiedy mnie Pan Bóg zabierze do siebie. I wtedy zabraknie kapłanów. Wszystko jedno, czy na misjach, czy w Polsce. Ile jest takich krajów w Europie, na świecie, że brakuje kapłanów? Do tej pory, na szczęście, nie mamy takich krytycznych sytuacji. Ale przyznajmy, były takie roczniki w seminarium w Kaliszu, że było ponad 120 kleryków. Ponad 120. Teraz mniej więcej jest połowa, ale pomału rośnie ta połowa. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Potrzebuje Pan Jezus mojej modlitwy, żeby byli ci, którzy Go będą uobecniać. Potrzebujemy Jego obecności, Jego mocy. To wielka tajemnica, chyba największa z tajemnic. Ja mam rodzonego brata, nas jest w ogóle piątka rodzeństwa i mój młodszy brat też jest księdzem. Zakonnym, ale księdza. W Kaliszu, w parafii Miłosierdzia Bożego, z której pochodzę, dwóch braci durczyńskich też było kapłana. Jeden już nie żyje, a drugi jeszcze jest proboszczem w naszej diecezji kaliskiej. Dwóch braci, a rodzina miała tylko dwóch synów. Pan Bóg tak czasem powołał. Może ci ludzie modlili się za nas, za swoje dzieci. powinniśmy się modlić, aby ta obecność Jezusa była w nas. Bo o tę obecność chodzi. Może tak być, kiedy no sytuacja może tak być, że nagle przyjdzie mniej powołań, no i gdzieś tam jedna czy dwie parafie będą podlegały jednemu księdzu proboszczowi. Może tak być. Dla kryzysu może tak być, ale generalnie lepiej jest, gdy poszczególne parafie mają swoich duszpasterzy. Módlmy się za katechetów, żeby było dużo nowych powołań. A to studia. Potrzebujemy dobrych katechetów, świętych katechetów, którzy będą głosić Ewangelię. Pomyślmy, siostry bracia. Przy kapłanach diecezji galickiej jest prawie 600, a dwa razy tyle jest świeckich katechetów, którzy głoszą Ewangelię w szkołach. Nie wszyscy z nas, kapłani, głosimy Ewangelię, idziemy do szkół. I kiedyś tak czyniłem, kiedy byłem wikariuszem, czy pracowałem w kurii, to też katechizowałem. Ale generalnie w szkole, no załóżmy, przychodzi młodzież do szkoły, czy podstawowej, czy średniej. I nagle trzeba tam pójść i głosić im Ewangelię. Na każdym poziomie po 2 godziny w tygodniu. I taka katechetka czy katechetka jest bardzo potrzebna, bardzo potrzebna. Potrzebujemy, aby oni głosili Ewangelię. Tak jak biskup posyła nas, kapłanów, tak posyła też i świeckich katechetów. Polecam Panu Bogu tę wielką tajemnicę powołania katechetów także. Sięgam dalej do tego fragmentu Ewangelii, a właściwie listu świętego Pawła do Koryntian. Tak mówi święty Paweł. Dlatego też, kto spożywa chleb pański lub pije krew niegodnie, winny będzie krwi pańskiej. Wielka też przestroga. Czy nie przyjmuje czasem krwi pańskiej i ciała niegodnie? Mówi Pan Jezus przez świętego Pawła, winien będę winny ciała i krwi pańskiej. Potrzebujemy w sposób godny przyjmować ciało pańskie. Niektórzy przychodzą na mszę świętą codziennie. Kapłani też. Często jesteśmy u spowiedzi święty. Właściwie to na wyciągnięcie ręk. Potrzebuję spowiedzi, żeby być czystego serca i wtedy mogę przyjąć ciało pańskie godnie. Potrzebujemy godnie przyjmować Jezusa, który przychodzi z Jego wiara. I obecnie na ofiarę. Ale mówi święty Paweł, kto przyjmuje ciało pańskie niegodnie, winien będzie ciała pańskiego. Bo największa z przestróg. Nie chodzi o takie jakieś jansenistyczne potraktowanie, że każda sytuacja to jest zaraz grzech ciężki. Nie, nie. Dziś wiemy, że mamy jakby większą świadomość. Niektórzy z nas na przykład chodzą do spowiedzi raz w miesiącu. Bo tak mniej więcej kontrolują swoje życie przez sakrament pokuty, kontrolują w tym sensie, że kontrolują codzienność, nie? Ja dzień nagle widzę, że wszystko jest w porządku, nie miałem jak się grzechów ciężkich. To jest bardzo ważne, to spostrzeżenie, które mnie ocenia. Ale jeśli nie, idę do kapłana, proszę o spowiedź, wyspowiadaj mnie. Ja też chodzę do swojego spowiednika, przyjmij moje grzechy. Pan Jezus oczywiście przyjmuje. Kto uwierzy, weźmie Ducha Świętego, którym grzech odpuści, są odpuszczone, którym zatrzymacie, są zatrzymane. Żebyśmy nie byli winni ciała i krwi pańskiej. Ale to Pan Jezus przez świętego Pawła przypomina nam o wielkie obdarowanie. Tak, gdy przychodzę do Komunii Świętej, więc żebym o tym pamiętał, jestem obdarowany. Ale co jest ważne? Żeby nie popadać w jakiś tam przesadny lęk. Czasem są ludzie, którzy się przesadnie boją. Gdzieś tam mają jakieś problemy duchowe, czy i nagle myślą, że to wszystko jest grzechem ciężkim. Jakieś czasem problemy z myślami, czy natręctwami, które nie zawsze są grzechem. Potrzebujemy też takiego zaufania do Kościoła, do Jezusa. Poza tym, siostry bracia, w grzechach takich codziennych, powszednich, przychodzi nam sam Pan Jezus. Gdy przyjmujemy Go podczas mszy świętej, On nam je gładzi, krzty naszych grzech. I tak wołamy, zanim przyjmiemy komunię świętą. Tak woła Kościół, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I co mówimy? Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz podczas tej mszy świętej tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Podczas tej mszy świętej, której jestem, ja też tak mówię, jeżeli mam jakieś problemy, to proszę Jezusa, aby mi przebaczył moje słabości, grzech. Żebym mógł godnie przyjąć Jezusa i się cieszyć z Jego obecności. To wielka radość, że mogę przyjąć tę tajemnicę. Ją szafować, ale przyjmować. Bo największa radość powinna być właśnie z tego powodu. Dlatego podczas mszy świętej, kiedy już przyjąłem ciało Pańskie, ciało i krew Pańską, to powinienem jakoś umieć odnaleźć w sobie taki element dziękczynienia. Dziękować Bogu za to, że przyszedł, że stał się, dał nam swoje ciało i krew. Teraz dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Ojcze, za dar Twojego Syna. To musi dokonywać jakieś tam śpiewie po Komunii Świętej, ale generalnie jeszcze lepiej, gdy jest, to dokonuje się w ciszy. Ponieważ Cię przyjąłem, teraz jesteś we mnie, zapytałem kiedyś takiego kolegę starszego w seminarium, kiedy przyjmował Komunię Świętą, zawsze szedł uśmiechnięty. I pytałem go, czemu tak się uśmiechasz? A on mówi, bo przyjąłem Pana Jezusa i się teraz cieszę. Niech ta tajemnica Bożej obecności, ciała i krwi Pańskiej, o której mówi dzisiaj święty Paweł w liście do Koryntian, żeby była też naszą wielkim obdarowaniem. Żebym umiał się z jednej strony odnaleźć przed tą tajemnicą i dziękować. I prosić za kapłanów, żeby mogli nam uobecniać, żeby nam nigdy nie zabrakło tego sakramentu.
Tajemnica Eucharystii.